Piotr Tolko, witam w rozmowach pod krawatem. Dziś naszym gościem jest pani profesor Joanna Senyszyn, ekonomistka, była posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, europarlamentarzystka, także, dodajmy, odnotujmy, kandydatka na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich wyborach. Witam panią.
Witajcie, kochani.
Pani profesor, na początku słuchacze tego oczywiście i widzowie nie widzieli. Pani profesor wchodzi do Radia Szczecin i w zasadzie rzesze młodych ludzi panią oblegają, bo i przed Radiem Szczecin, i tutaj również na terenie Radia Szczecin jest pani bardzo rozpoznawalną osobą również wśród młodych ludzi, jak pani to robi.
Młodzi cenią sobie szczerość, otwartość, nie lubią zakłamania, a większość polityków, żeby nie powiedzieć wszyscy, są zakłamani, dają puste obietnice, opowiadają bzdety, no, obiecują gruszki na wierzbie, natomiast naraz się przekonali, że polityka może być inna, że można być w polityce szczerym, mówić to, co się uważa, nie zmieniać poglądów jak chorągiewka na dachu. Przecież między innymi klęska Rafała Trzaskowskiego wynika z tego, że naraz się zaczął umizgiwać do prawej strony sceny politycznej.
Pani profesor, ale nie znajduje to odbicia w sondażach, wynikach, w poparciu nieco ponad 1% w ostatnich wyborach prezydenckich? No,
trzeba wziąć pod uwagę, że startowałam spoza partii będących w parlamencie. Do tej pory ci, którzy startowali jako takie samotny biały żagiel, ja akurat czerwony, to mieli poniżej 1%, często mieli 0,01% poparcia. No, to jest nieporównywalna kampania. Na swoją kampanię wpłaciłam 60 tysięcy złotych, plus 12 tysięcy moi sympatycy wpłacili. No a kilkanaście, a może i 20 kilka milionów wydają ci główni kandydaci PiSu i Platformy. Więc tego nie można porównywać, ale no, wykorzystałam swój potencjał najlepiej jak mogłam. Myślę, że gdyby wszyscy kandydaci w takim stopniu wykorzystali swój potencjał, to zupełnie inaczej te wybory by wyglądały. Ale poważnie się zastanawiam, czy nie poprosić o przeliczenie głosów z pierwszej tury, bo rzeczywiście teraz kogo nie spotykam, to na mnie głosował.
No chyba klamka zapadła, jeśli chodzi o tę kwestię. Pani profesor, co przywiodło panią do Szczecina?
Zaproszenie nowej generacji, czyli takiej Rady Młodzieżowej Platformy Obywatelskiej, ponieważ w tej chwili wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje, tym konfliktem między rządem i prezydentem, a także no, niespełnianiem obietnic przez Platformę Obywatelską. Teraz zakładam swoją partię właśnie dlatego, że...
Nowa fala, przypomnijmy, tak?
Tak. Zwłaszcza młodzi ludzie mają już dość popisu. Na Trzaskowskiego i na Nawrockiego łącznie w wieku do 29 lat głosowało tylko 25% osób. Także no, zmienia się sytuacja na scenie politycznej. Wybory prezydenckie pokazały, że Platforma i przystawki już nie ochronią nas przed powrotem PiSu do władzy i potrzebna jest nowa siła.
Pani może stanowić alternatywę, tak to pani czyta, tak być może wielu młodych ludzi myśli, a jednocześnie, przepraszam za uproszczenie, Platforma Obywatelska umizguje się, cytując panią, do gwiazdy lewicy, czyli do pani. Jak to rozumieć?
No to raczej nie Platforma, tylko ta młodzieżowa część Platformy to zupełnie co innego, dlatego że władze Platformy są dosyć zadufane i uważają, że sami sobie poradzą.
To należy wieszczyć jakiś, nie wiem, rozłam? Jest pani i pani ugrupowanie, które powstaje, szansą na przełamanie tego duopolu?
Uważam, że tak. Dlatego, że po raz pierwszy w tych wyborach, to było wprawdzie ponad 200 tysięcy osób, no ale to jest spore miasto, więc te osoby głosowały wreszcie nie przeciw komuś, nie wybierali mniejszego zła, tylko głosowali na kogoś, kogo lubią. Dostałam setki maili, SMS-ów, że właśnie po raz pierwszy szli radośnie do wyborów, dlatego że głosowali na kogoś, na kogo chcieli głosować. nie wybierali mniejszego zła, tylko większe dobro, czyli Joannę Senyszyn.
Za chwilę jeszcze do poparcia i do wyborów prezydenckich powrócimy, natomiast chcę panią zapytać o rzecz, która może pewną rysą kłaść się na pani dalszej karierze politycznej. Proszę o komentarz. Media odnotowały, odkryły niedawno, że prowadzi działalność biznesową medialną pani z prorosyjskim dziennikarzem Dariuszem Cicholem. Jak to pani komentuje?
No to są oczywiście nieprawdziwe informacje, które dowodzą, że bardzo się boją mojej partii ci, którzy proszą, żeby tego rodzaju informacje rozpowszechniać. Rzeczywiście, kiedy właścicielka postanowiła zlikwidować tygodnik Fakty i Mity, wówczas założyliśmy spółkę dziennikarską z dziennikarzami z Faktów i Mitów i gazetę Fakty po Mitach. Ta gazeta nie przynosi żadnych zysków, w związku z tym trudno mówić o działalności biznesowej. Ona jest na szczęście samofinansująca, więc tylko w jednym roku musieliśmy nieco do niej dołożyć, a tak to się sama finansuje. To jest bardzo, wypełnia taką lukę, no właśnie wśród czasopism lewicowych, wśród czasopism nieklerykalnych, także tam są bardzo ciekawe artykuły.
Pani profesor, polecam. Nie boi się pani, że będzie pani przypięta łatka prorosyjskiego współpracownika?
No,
bo
ale
współpracuje
to nie
pani
ma,
z prorosyjskimi.
Nic wspólnego, dlatego że rzeczywiście Dariusz Cychol, naczelny gazety, jest prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, ale jest nim jest w tym stowarzyszeniu od bardzo wielu lat. Przecież nasza gazeta, kiedy tylko.
Wiceprezesem w 2020 roku czytam został.
Tak. Nasza gazeta, kiedy tylko Rosja napadła na Ukrainę, to przecież bardzo potępiła Rosję. Nawet numer był częściowo w języku ukraińskim. I stale nasze teksty potępiają to, co robi Rosja. A Darek Cychol, czyli naczelny, to nawet nie dostał wizy do Rosji, więc a chciał tam doktorat kiedyś robić, więc raczej jest niemile widziany w Rosji. Także, a pan Matecki rzeczywiście napisał taki paszkwil i już gazeta go podaje.
Mówimy
do sądu.
O pośle Prawa i Sprawiedliwości?
Tak, tak.
Byłym szczecińskim radnym, tak?
Tak, tak. I już będzie skierowana sprawa do sądu o pomówienie.
Pani profesor, jak krótko
jeszcze? A w każdym razie, no ja mam 76 lat i naprawdę nikt mi nie będzie układał listy znajomych czy współpracowników, ani meblował życia. Jakoś do tej pory dobrze kieruję swoim życiem i tak będzie nadal.
Jak ocenia pani swój start w wyborach parlamentarnych? Co dał pani start w wyborach, przepraszam, w wyborach prezydenckich? Co dał pani start w tych wyborach prezydenckich?
Dał mi możliwość głoszenia poglądów, które no, nie były głoszone przez wszystkich kandydatów. Dał mi możliwość dotarcia do młodych ludzi, którzy polityką się nie interesowali. Pewnie pan redaktor nie uwierzy, ale mam fanki, które mają 3 latka i rano mówią, żeby im ubrać czerwone korale i siadały przed telewizorem i czekały, kiedy ja będę. Także no, ci młodzi ludzie naraz zainteresowali się polityką, która do tej pory im się wydawała obrzydliwa, a tu zobaczyli, że może być taka prowadzona z szacunkiem.
A dlaczego tak mizernie zagłosowali? 1,09% poparcia dla pani w wyborach.
Dlatego, że chcieli już w pierwszej turze poprzeć Rafała Trzaskowskiego, ponieważ bali się, że być może w drugiej turze przegra.
A jak ocenia pani no, ponad miesiąc już funkcjonowania pana prezydenta Karola Nawrockiego, pani kontrkandydatka?
Ale jeszcze powiem dwa słowa o moich poglądach. Byłam jedyną kandydatką, która mówiła, że nie powinniśmy wydawać 5% PKB, dlatego że to jest
na
koszt...
Uzbrojenia?
Na uzbrojenie?
Na obronność?
Tak, że wystarczy 3,5%, że i tak sami się nie obronimy, nawet gdybyśmy wydawali 50% PKB. Musimy liczyć na NATO, tą część europejską, no bo teraz właśnie atak dronów pokazał, że na Amerykę też nie możemy liczyć. I co jest ciekawe, no wszyscy jak jeden mąż twierdzili 5%, 5, no bo trudno być prorokiem we własnym kraju, ale NATO przyjęło, że ma być 3,5% i zobowiązało swoje wszystkie kraje członkowskie do przeznaczania 3,5%.
Pani profesor, jak ocenia pani pierwszy miesiąc, ponad miesiąc funkcjonowania nowego pana prezydenta Karola Nawrockiego?
Oceniam bardzo źle, ponieważ od razu wypowiedział wojnę rządowi, a co mnie też zmartwiło, że rząd z niejaką radością podjął tę rękawicę.
To znaczy ucieszył się, że jest przeciwnik, wobec którego może teraz pokazywać tak swoją siłę?
Tak. Mhm. Także, a nie tak powinna wyglądać polityka. To powinno być na zasadzie koabitacji. No, dam taki przykład. Prezydent Nawrocki jeszcze nie złożył projektu ustawy o CPK, tylko zapowiedział, że złoży, a już zarówno premier Tusk, jak i pełnomocnik Lasek bardzo negatywnie się o tym projekcie wypowiedzieli, nie znając go i nie czytając. No a ja uważam, że polityka polega na czym innym. Gdybym ja była premierą, to powiedziałabym, że się bardzo cieszę, że prezydent jest taki zainteresowany CPK, że bardzo dobrze, że składa projekt, że będziemy go procedować, będziemy się spotykać, będziemy się zastanawiać. Przecież my też budujemy CPK, jakie są punkty wspólne, jakie są rozbieżne. No i to by wytrąciło Nawrockiemu broń z ręki, dlatego że no jak się cieszą, że składa projekty, to po co ma składać? On składa po to, żeby zrobić na złość. Natomiast tak, on już zawetował siedem ustaw, zawetował. Także już przekroczył, wykonał, no jest takim stachanowcem trzeciej RP.
Dlaczego on to robi? Dlaczego pan prezydent to robi według pani?
No, on tak zapowiedział, że będzie wetował wszystko i będzie składał swoje projekty ustaw, ponieważ jego celem jest no, doprowadzenie do zwycięstwa PiS-u w 2027 roku.
Osiągnie ten cel według pani?
No, moim celem jest, żeby nie osiągnął.
Ale czy on osiągnie swój cel według pani?
No, będziemy robić wszystko, żeby mu się nie udało, ale jeżeli rząd się nie ocknie, nie zacznie rzeczywiście sensownie działać i spełniać obietnic, to jest no niestety duże prawdopodobieństwo. Takie jest przekonanie w tej chwili większości społeczeństwa niestety, dlatego że no, jak to teraz jest modne określenie, rząd nie dowozi swoich obietnic.
Dwa najbardziej takie nośne, że tak powiem, czy dwa weta, które odbiły się najszerszym echem, czyli ustawa o wsparciu obywateli Ukrainy, obcokrajowców, w tym obywateli Ukrainy i ustawa wiatrakowa tak zwana. Rząd zaproponował swoje rozwiązania w obu tych kwestiach. Jak pani na to patrzy? Mówię o przepisach. Czy to będą lepsze rozwiązania niż te zaproponowane wcześniej?
Jeżeli chodzi o ustawę związaną z pobytem Ukraińców w Polsce, no to przecież ta sprawa musi być do 30 września rozwiązana, dlatego że 30 września kończą się dotychczasowe przepisy. I to, że nic nie ma, to jest wstrząsające, dlatego że po pierwsze naraz może się okazać, że kilkaset tysięcy, a może i milion osób idzie do urzędów, żeby załatwiać swoje sprawy. No trudno sobie wyobrazić deportację. Być może będą wyjeżdżać na zachód. Ich sytuacja jest niepewna. To bardzo źle, dlatego że Ukraińcy stanowią no, dużą pomoc dla naszego rynku pracy. W ogóle to podejście do imigrantów w Polsce zostało tak, znaczy negatywne nastawienie jest, a przecież tak naprawdę, gdyby naraz trzydniowy strajk zrobili wszyscy imigranci, to by się okazało, że budowy stoją, w restauracjach nie możemy zjeść, na stacji benzynowej nie możemy kupić benzyny i że w ogóle państwo zamarło. Także no, równocześnie uważam, że to bardzo złe przepisy dotyczące no, właśnie tego na przykład, że 800+ to ma być tylko, jeżeli jedno z rodziców pracuje. To jest po prostu nieuczciwe postawienie sprawy, bo wyobraźmy sobie, że przyjechało dwoje rodziców z dziećmi. Jedno pracuje, dostają pieniądze. Przyjechała samotna matka z dziećmi małymi, musi się nimi zająć, bo mąż walczy na froncie. To ona ma być ukarana za to, że mąż walczy na froncie, zamiast tu przyjechać. To mi się
więc
bardzo...
sądzę, że takie przypadki pewnie będą ujęte i znajdą one odzwierciedlenie w nowych przepisach.
No, ale nie znalazły. Także jest to bardzo, uważam, niedobre. A ekonomicznie, no ja jestem profesorem nauk ekonomicznych, to wpływy do budżetu z podatków, które płacą Ukraińcy, sięgają, no w zależności od tego, jakie podatki uwzględniamy, VAT to szacunkowo, przecież wszyscy VAT płacimy, między 15, a nawet 20 miliardów złotych rocznie. A 800+ na ukraińskie dzieci, które tutaj wypełniają obowiązek szkolny, czyli uczą się polskiego, to jest około 3 miliardów, więc i tak jesteśmy 15 miliardów prawie do przodu.
Pani profesor, ostatnie naruszenie przestrzeni powietrznej nad Polską, jak pani komentuje? To była zaplanowana akcja, to była pomyłka, jak mówił pan prezydent Donald Trump, najpierw, później chyba zmienił zdanie.
To znaczy, uważam, że to była zaplanowana akcja, która miała na celu przekonanie się przez Putina, jaka będzie reakcja. No i niestety reakcja prezydenta Trumpa jest chyba zgodna z oczekiwaniami Putina, ponieważ rzeczywiście prezydent Trump jest jakoś zauroczony Putinem i traci rozsądek, kiedy chodzi o stosunki z Rosją.
A czego się spodziewa pani po prezydencie Donaldzie Trumpa? Bardziej twardych decyzji?
To znaczy, ja się niczego po nim dobrego nie spodziewam, dlatego że on jest nieprzewidywalny i nawet jeżeli coś jednego dnia postanowi, to nie wiadomo i co będzie następnego dnia. Natomiast w gruncie rzeczy ten atak dronów jakoś nam wyszedł, myślę, wyjdzie na korzyść, dlatego że po pierwsze przekonaliśmy się, że na Amerykę liczyć specjalnie nie można, ale że mamy wiernych sojuszników natowskich w Unii Europejskiej, że możemy na nich liczyć. Nie tylko zareagowały aż 4 państwa, ale w tej chwili również chcą zwiększać swoją obecność, chcą nam dawać więcej różnego sprzętu. Także myślę, że ten atak nas wzmocni, dlatego że po pierwsze pokazał, że musi być ta flanka taka europejska NATO i że musimy być bardziej samodzielni. Równocześnie to wzmacnia oczywiście rząd, który jest za tą flanką europejską, a osłabia prezydenta Nawrockiego i PiS, którzy są w jakimś takim amoku i są zaczarowani Trumpem.
Krótko jeszcze o tym, co czeka nas w polskiej polityce. Media piszą, że być może największym problemem premiera Donalda Tuska stanie się wkrótce jego własna koalicja, być może jakieś zmiany na szczeblach władzy, jeśli chodzi o PSL i Lewicę. Czy rzeczywiście również pani tak to odbiera?
To znaczy, rzeczywiście ta koalicja trzeszczy w szwach od samego początku. Przecież dla nich to poniekąd błogosławieństwem był ten dwutygodniowy rząd Morawieckiego, bo oni nawet po tych 2 tygodniach nie byli jeszcze przygotowani z podziałem stołków, które uważali za najważniejsze. Tak, ta koalicja trzeszczy w szwach, dlatego że nie mają do siebie zaufania, nie chcą się nawzajem popierać, nie lubią się, no ja i nie szanują. Ja zawsze mówię, że może trudno jest się kochać, ale musimy się przynajmniej szanować, że to jest kluczowe. Natomiast w tej koalicji nie. No to, co zrobił marszałek Hołownia, te nocne spotkania, no ale z czego one wynikają? Z tego, że on uważa, że nie może się dogadać z koalicjantami, że musi mieć jakiegoś straszaka. No to ja to tak tłumaczę.
Rząd dotrwa do zaplanowanych, planowych
tak,
wyborów?
Tak, dotrwa, dlatego że koalicja stołków to jest najsilniejsza. Większość wie, że już się do Sejmu nie dostanie, więc będzie się trzymać rękami, nogami i pazurami.
Pani profesor, na koniec, określa się pani jako antyklerykał, przeciwnik kościoła, ateistka.
Znaczy, instytucji kościelnych, no przeciwnik ukrywania pedofilów przez Kościół. Natomiast ja absolutnie nie jestem antyreligijna. Mam wierzących przyjaciół, bardzo ich cenię.
Pytam o poglądy, że te poglądy no, nie są popierane w większości. Wrócę znów do poparcia udzielonego pani podczas wyborów prezydenckich.
Dlatego, że już w 2019 roku prowadziliśmy badania, z których wynika, że ponad 60% polskiego społeczeństwa chce likwidacji przywilejów finansowych Kościoła, ponieważ Kościół wyciąga z budżetu państwa, z budżetów samorządowych kilkanaście, a może i 20 miliardów złotych rocznie, które można by przeznaczyć no chociażby na ochronę zdrowia, na edukację, na budownictwo.
Ale miał być zlikwidowany Fundusz Kościelny, na razie do tego nie doszło. Zdaje się, że dopiero Lewica miesiąc temu składała swój projekt.
Projekt nie ma żadnego znaczenia, dlatego że nie ma większości do uchwalenia tego projektu. Rzeczywiście, no tutaj przewodniczący Kosiniak-Kamysz jest takim hamulcowym. Chodziły słuchy no, z takich kół zbliżonych do kościelnych, że rodzina Kosiniaków-Kamyszów chce mieć ciotkę świętą, no i że stąd nie chce żadnych kroków przeciwko Kościołowi.
Jakże ciekawe są te kulisy, kuluary prowadzonej w Polsce polityki, to urocze. Pani profesor, bardzo dziękuję za spotkanie. Pani profesor Joanna Senyszyn.
Bardzo dziękuję, kochani. Nie lękajcie się, moc jest z nami. Uważam, że wojny nie będzie, że ułożymy sobie wszystko w Polsce dobrze i będziemy tutaj żyć szczęśliwie.
Była posłanka SLD, była kandydatka na urząd prezydenta RP. Twórca nowej partii politycznej na lewicy, tak bym to określił, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo.
W rozmowach pod krawatem Piotr, tylko do usłyszenia, do zobaczenia.